Aleksandra Brudzińska, autorka bloga Polikala, i Tomasz Terlecki są dziś gośćmi Radia Lublin. Olu, chciałam cię zapytać, czy kuchnia i jedzenie było twoim pomysłem na siebie i na was, gdy wyjeżdżaliście na Kretę, czy to przyszło z czasem?
Ja nie miałam pomysłu na siebie jadąc na Kretę, bo na Kretę przyjechałam w trochę innym celu. Powiem, ja na Kretę przyjechałam się leczyć. To, że myśmy wyjechali z tej Irlandii, to był też szereg właśnie tych wydarzeń, czyli ten dom, którego nie kupiliśmy, ale ja się też szalenie pochorowałam w Irlandii i mieliśmy do wyboru albo jechać do Polski, albo spełnić marzenie, bo byłam naprawdę bardzo chora, i spełnić marzenie i pojechać na tą Kretę, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy na tą Kretę, no bo już gorzej być nie może, to co się może takiego stać. A wszystko to, co się stało i wszystko to, co piękne w zasadzie, bo nam się nie wydarzyło tam zbyt wiele złego, wszystko to piękne, co się wydarzyło, się wydarzyło po prostu przypadkiem, ale też się wydarzyło dlatego, że zdecydowaliśmy oboje po prostu odrzucić wszelkie uprzedzenia i zgadzać się na wszystko. Więc robiliśmy rzeczy i zgadzaliśmy się na rzeczy, na które byśmy się raczej nie zgodzili, bo byśmy się, nie wiem, krępowali, bo byśmy się wstydzili. Mój mąż nigdy nie tańczy, a dał się do tańca na niejednej kreteńskiej imprezie zaciągnąć. Ja pokonałam takie skrępowanie, taki wstyd w komunikacji i niejednokrotnie być może zrobiłam sobie głupka, nie potrafiąc się dogadać, czy przez przypadek obrażając kogoś, źle wymawiając jakieś słowo, bo akcent na Krecie jest szalenie ważny, w ogóle akcent w języku greckim jest szalenie ważny. Można powiedzieć, że coś jest miękkie, albo można kogoś fest obrazić. Więc nieraz zdarzyły się jakieś gafy, ale jakby braliśmy to po prostu trochę niepoważnie. I dzięki temu, żeśmy do tego podeszli tak w miarę luźno, żeśmy do tego podeszli tak, nie biorąc sobie za mocno tych swoich gaf do serca, to wydarzyły się właśnie takie rzeczy, jakie się wydarzyły. I od tej pamiętnej Wielkanocy, kiedy uczestniczyliśmy w tym talerzykowaniu, a trzeba wiedzieć, że jak się dostanie coś na talerzyku, to trzeba ten talerzyk potem oddać, ale nie można go oddać pustego, bo to jest zły omen, to jest zły znak. Więc zawsze trzeba było coś albo upieczonego przez siebie, albo ugotowanego przez siebie na ten talerzyk położyć. I przez to właśnie, że dostawałam te talerzyki, że sąsiadki mi przekazywały te przepisy, że obdarzyły mnie ogromnym zaufaniem, bo się potem okazało, że to wcale nie jest tak, że te kreteńskie babcie, one tymi swoimi przepisami się dzielą. Wręcz przeciwnie, to jest unikat na skalę światową, że one się z obcym kimś podzieliły swoimi przepisami, więc sam ten fakt, że byłam tym zainteresowana, że odtwarzałam to, co one mnie prosiły, że ja potem założyłam tego bloga. Moje sąsiadki oczekiwały ode mnie wręcz, żebym ja wrzucała te ich przepisy na bloga, a potem zachwycaliśmy się wspólnie tym, jak nasi obserwatorzy przygotowywali te rzeczy, i one były absolutnie w niebo wzięte, że ktoś w Polsce przygotowuje kalicunię na przykład, albo że ktoś zrobi takie piękne bureki. Więc myślę, że to wszystko sprawiło, że ta kuchnia, ja zawsze lubiłam gotować, ale że ta kuchnia stała się moim życiem i rzeczywiście stała się moim życiem i rzeczywiście stała się moją pasją. Ja kiedy jestem szczęśliwa, to gotuję, kiedy jestem nieszczęśliwa, to gotuję, kiedy jestem smutna, kiedy jestem wystraszona, kiedy mam za dużo kłopotów, to też gotuję, ale także w wielkiej euforii, nie? A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że zawsze, kiedy człowiek gotuje, tak mnie przynajmniej tego moje sąsiadki nauczyły, to im więcej miłości w to włoży, im lepiej myśli o tych, których będzie karmił, w tym osobie, bo siebie też będzie tym karmił, tym lepsze te dania wychodzą. Więc jakby tym głównym składnikiem kreteńskiej kuchni jest rzeczywiście ta miłość i być może to sprawia, że to jedzenie jest takie dobre. Także no, nie było to moim planem, ale pięknie się stało, że się to wydarzyło.
Gdy rozmawiałyśmy na radiowej antenie na początku pandemii, to wtedy nie miałaś jeszcze chyba w planach książki, która teraz już jest przepięknie wydana zresztą, z fantastycznymi przepisami.
Nie, nie było to w moich planach. Zawsze to było jakby moim marzeniem, żeby napisać książkę. Natomiast stwierdziłam, że fajnie byłoby te wszystkie przepisy i historie, bo niektóre te historie, które ja otrzymywałam, były troszeczkę za ważne na to, żeby pisać o nich w internecie, za ciężkie na bloga. One wymagały takiego większego uhonorowania, one wymagały papieru, bo wraz z tymi przepisami, musicie wiedzieć, że moje sąsiadki to nie są kobiety w moim wieku, to są kobiety, które są grubo po 80, po ciężkich doświadczeniach w większości, to wraz z tymi przepisami one niekiedy zrzucały na mnie te swoje historie całego życia i ja miałam takie wrażenie, że to był pierwszy raz, kiedy one od wydarzenia się niektórych sytuacji po prostu o tym mówiły. I sam fakt, że one mi pozwoliły, nawet nie pozwoliły, ja bym się nie ośmieliła pytać, ale że one mnie poprosiły o to, żebym ja to spisała, był dla mnie zobowiązujący. I tak powstała właśnie Trapezi. Trapezi, czyli stół, dlatego książka się nazywa Trapezi wokół kretyńskiego stołu, bo chciałam, żeby każdy czytelnik i czytelniczka, którzy wezmą tę książkę do swoich rąk, żeby z nami do tego stołu zasiedli. Taki był też sam plan mojej fotuli, naszej fotuli, czyli tej naszej adoptowanej babci, bo ona powiedziała, kiedy zaczynaliśmy Oliwę swoją tworzyć, to ona powiedziała, że dobrze, że będziemy razem tworzyć tę oliwę, ale to musi być dokładnie taka sama oliwa, jak ta stojąca na tym stole. Ja ją jeszcze widzę, jak ona chwyciła tę butelkę, która stała na tym stole, przy którym siedzieliśmy, jak ona tą butelką uderzyła o stół. Bo ona powiedziała, że to musi być ta oliwa, którą my mamy u siebie, bo to będzie tak, że u wszystkich osób, które tę oliwę u siebie mają, jakbyśmy przy jednym stole siedzieli. Dla niej to było ważne, że my przy tym jednym stole razem usiądziemy. Dla moich sąsiadek, kiedy podzieliły się ze mną tymi przepisami, dla nich było ważne to, że te przepisy nie zginą, że te przepisy pójdą dalej, a to, że te przepisy pójdą w świat i że ludzie będą wiedzieć, że to jest kretyńska kuchnia i one są podpisane. Na przykład ten jest przepis od Marii, ten jest od pani Fotini, ten jest od Fotuli czy od pani Reny. To wszystko jest podpisane. Jak one to widziały, że to jest podpisane, to było jedno wielkie wzruszenie we wsi. Zresztą w książce jest ogromne podziękowanie dla mojej wsi, bo ani przez moment nie pozwolili, żebyśmy się poczuli obco i obdarzyli nas ogromnym skarbem.
To teraz nie tylko twoja książka Trapezi wokół kretyńskiego stołu, ale i wasza oliwa łączy ludzi. Poza Grecję wyszła i na polskich stołach też można ją znaleźć. Tomku, pewnie jesteś z tego dumny.
Tak, jestem bardzo dumny i to nie tylko, że na polskich stołach, ale też oliwa nasza jest w zasadzie w całej Europie dostępna i rzesza ludzi, którzy się nią zachwycają, się cały czas powiększa. Ale ja myślę, że to wszystko to było przeznaczenie. Znaczy, widać to dopiero teraz, jak się spojrzy do tyłu z perspektywy tych ostatnich 5 lat. Bo na początku było to marzenie, żeby wyjechać na Kretę, które się spełniło inaczej niż sobie planowaliśmy i na samym początku tego wyjazdu byliśmy trochę załamani tym, że jesteśmy na tej Krecie, bo to wszystko wyglądało całkowicie inaczej, jak sobie to zaplanowaliśmy. Potem ten ciąg przyczynowo-skutkowy, ta nasza nowa przyszywana kretyńska rodzina i to, jak nas przyjęli, to jak żyliśmy razem, ja mówiłem, że to jest jeden dom pod 2 dachami, to talerzykowanie, dzielenie się tymi dobrymi i złymi chwilami. I potem się okazało, że wszystko to, czego nauczyliśmy się wcześniej, wykonując inne rzeczy, mogliśmy użyć, kiedy nasza rodzina była w największej potrzebie. A w największej potrzebie była wtedy właśnie, kiedy Włochy, które kupują najwięcej oliwy z Krety, przestały ją kupować ze względu na pandemię, zamknęli rynek i nie przyjmowali nic do siebie. I wtedy właśnie narodził się pomysł na tą oliwę, żeby zmienić sposób jej dystrybucji, żeby zamiast sprzedawać ją do dużych firm, sprzedawać ją bezpośrednio do ludzi. I tak to się zaczęło. I tak teraz w całej Polsce i w całej Unii Europejskiej praktycznie ludzie się cieszą naszą oliwą.
Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, nasi słuchacze, jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak powstaje ta oliwa, to można też na blogu, na Instagramie. Ja mam w głowie te obrazki z tymi płachtami pod Waszymi drzewami. To robi wrażenie i myślę, że na nas w Polsce robi wrażenie, bo rzeczywiście my te obrazki możemy znać ze zdjęć, możemy znać z krajów śródziemnomorskich. No, w Polsce tego nie zobaczymy.
No tak, to robi wrażenie i to wygląda bardzo romantycznie, właśnie bardzo dużo ludzi do nas pisze, czy może uczestniczyć w zbiorach razem z nami. Natomiast jest to szalenie ciężka praca. Szalenie ciężka praca, wymagająca bardzo fizycznie. Jeżeli chce się tworzyć dobrą oliwę, bo większość błędów, które są popełniane przy tworzeniu oliwy, to są właśnie błędy, które są popełniane przy zbiorze, już nie przy kultywacji oliwek nawet, tylko przy zbiorze i przy przetwarzaniu tej oliwy później. Więc jakby my tutaj też jeszcze musimy dużo energii w to włożyć. Natomiast jest to szalenie wymagająca praca, to jest takie trochę żonglowanie pomiędzy umysłem a mięśniem. Myśmy w sumie wspólnie stwierdzili, że to jest najgorsza praca, jaką kiedykolwiek w życiu wykonywaliśmy, ale i najlepsza praca, jaką kiedykolwiek w życiu wykonywaliśmy. To może iść w parze, naprawdę, bo jest to praca, która sprawia, że człowiek przypomina sobie, że ma mięśnie, o których nawet nie wiedział, że ma. Wszystko cię boli po takich zbiorach. To jest wyścig z czasem, bo my tworzymy oliwę wyłącznie z zielonych oliwek, czyli z takich, które jeszcze nie dostały wystarczająco dużo słońca, żeby zmienić kolor na ciemny, żeby zmieniać ten kolor. Takie oliwki mają wtedy więcej chlorofilu i ta oliwa też jest więcej polifenoli i ta oliwa jest też, tak w skrócie, tak graficznie mówiąc, jest też bardziej intensywna i taka mocniejsza w smaku i to jest to, w co my uderzamy, bo znowuż to jest ten sam olej, którego my używamy, ta sama oliwa, więc jakby jest to coś, co może się wydawać niesamowicie fajne i romantyczne, natomiast osobom, które nie są zaprawione w boju, no myśmy byli rzuceni na głęboką wodę z naszą rodziną w tej kwestii, natomiast osobom, które nie są zaprawione w tym boju, może to być praca, która jest nawet niebezpieczna.